7 minut po godzinie 17.
Jestem za.
Jestem za.
Jestem przeciw.
Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Robert Pytka, za konsoletą Jerzy Domagała. Drodzy Państwo, rozpoczął się rok szkolny, ale nie o tym pięknym wydarzeniu i nie o tych trudach, które przez najbliższe miesiące pociechy nasze będą musiały spełniać, czy to w szkołach podstawowych, czy w szkołach średnich, ale w tym kontekście chciałbym dziś porozmawiać z moimi gośćmi na temat przemocy, wszelkiego rodzaju tej przemocy, jak mamy ją, możemy ją zdiagnozować, jak z nią walczyć, jakie są teraz rodzaje przemocy. O tym dziś audycji Jestem za, jestem przeciw.
Jestem za,
jestem za,
jestem przeciw.
Drodzy Państwo, pora więc przedstawić moich i Państwa gości podczas dzisiejszego spotkania, w którym będziemy mówić o przemocy, o kontekście tej przemocy, która wiąże się przede wszystkim z rozpoczętym nowym rokiem szkolnym. Co się może wydarzyć? Przychodzą młodzi ludzie do szkół średnich, przychodzą pierwszaczki do szkół podstawowych i wtedy może być jakiś problem. A diagnozować i opowiadać o tym będę razem z panią dr Renatą Matusiak. Dzień dobry.
Witam serdecznie Państwa.
Panią doktor Małgorzatą Lis.
Dzień dobry.
Specjalistki od psychologii w bardzo różnych i szerokich aspektach, ale jest z nami także pan Rafał Szymański, aspirant sztabowy z Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
A więc jeżeli jest jakieś działanie, które narusza sferę prawa, to może być wykroczeniem, może być przestępstwem i wtedy wkraczają organa odpowiednie. To może właśnie od pana Rafała zacznę. Panie aspirancie, jak wy jako policja, jako ci, którzy przestrzegają tego wymiaru praw, przepisów, definiujecie przemoc? Czym jest ta przemoc w waszych definicjach? Bo tak wstępnie można mówić, że są cztery różne takie wątki, które o tej przemocy mówią. Jak do tego podchodzi policja?
Policja podchodzi do tego w ten sposób, że działamy na podstawie odpowiednich ustaw. I tutaj właśnie mam na myśli ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 9 marca 2023 roku, obowiązującą od 22 czerwca. I według definicji jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej w szczególności. Od 22 czerwca przemocy domowej, a nie przemocy w rodzinie. Ale tak jak pan powiedział, będziemy mówili w ogóle o przemocy.
Tak, właśnie, bo bardziej w kontekście tej kwestii młodzieży, która przychodząc na przykład z innych środowisk, przychodząc z innych szkół podstawowych, nagle spotyka się, że jest ktoś, kto wobec nich działa destrukcyjnie. Tak bym to na razie określił, bo jeszcze tej psychologicznej sfery nie poruszamy. Czyli przemoc to jest takie działanie, które narusza czyjąś godność, także i osobistą, może być i cielesną.
Tak jest, przemoc możemy podzielić, wyróżniamy takie formy jak przemoc fizyczną, psychiczną, seksualną, ekonomiczną, zaniedbywanie, również cyberprzemoc oraz w ostatnim czasie można wyodrębnić również nadopiekuńczość. Niektórzy psychologowie mówią, że to jest właśnie przemoc XXI wieku.
Rodzice nadopiekuńczy, a więc teraz już pan Rafał jakby wskazał, że porozmawiajmy o tych psychologicznych aspektach. Zwracam się do pani Renaty Matusiak. Pani doktor, przemoc określa się wtedy, kiedy spełnione są cztery warunki. Proszę o nich powiedzieć, bo my patrzymy na to z punktu widzenia, ktoś jest silniejszy, bije słabszego i w ten sposób pokazuje, że, no, że jest silniejszy.
Ja bym tutaj tylko zwróciła uwagę na to, że jest różnica między agresją, aktami agresji, a przemocą. Bo zobaczmy, akty agresji najczęściej dotyczą osób, które mają porównywalne siły. Zwykła bójka może być takim aktem agresji, jeśli chodzi o dzieci i młodzież. Natomiast w przemocy mamy tu wyraźnie silniejszą jedną stronę. I nie zawsze ta agresja, która często jest związana z normą rozwojową, no bo u dzieciaków są te nieporozumienia i konflikty, będzie przerazała się w przemoc. Przemoc wtedy, kiedy jedna ze stron jest silniejsza. Może się wielokrotnie powtarzać. Ja bym się tutaj zastanowiła też nad takimi przyczynami tej przemocy. Co się dzieje, gdzie się ten element rodzi, czy to napięcie, jakie czynniki za to odpowiadają i myślę, że tych czynników jest bardzo dużo. Myślę, że tutaj w ogóle poruszymy w gronie, tak powiedziałabym, ekspertów ten temat. Ja bym zwróciła uwagę przede wszystkim na rodzinę, na to, jakie zachowania w rodzinie się pojawiają. I zobaczmy taką jedną rzecz. Na własnym przykładzie, czy my często nie reagujemy w różnych sytuacjach stresowych, tak jak nasi rodzice reagowali, pewne elementy staramy się tutaj nie powielać, ale mimo wszystko powielamy. I często jest tak samo, jeśli dzieciaki w domu doznają przemocy, czy pojawiają się jakieś takie sytuacje dla nich trudne, może być to związane z takim przeniesieniem na grupę rówieśniczą, ale mogą wystąpić też inne czynniki.
Tutaj pan aspirant podał kilka różnych rodzajów tej przemocy. Teraz, no, może słowo modne nie jest zbyt na miejscu, ale najczęściej teraz spotykamy się z taką przemocą internetową. Hejt, stalking, te wszystkie rzeczy z tym związane, które dotykają także i wielkich sław celebrytów. No, żeby dalej nie sięgać, takim stalkingiem była obarczona niedawno, słowo obarczona, ale doświadczyła chociażby nasza wyśmienita sprinterka Ewa Swoboda, kiedy bardzo w niej zakochany inny lekkoatleta wręcz ją prześladował w mediach społecznościowych. Czy to też występuje, jeżeli ktoś kogoś obraża na Facebooku czy w innych mediach? Na to też, mówiąc tak obcesowo, są przepisy, panie aspirancie?
Jak najbardziej tak. No, ja się tutaj skupię na tych przepisach, na których my pracujemy najczęściej. Ja pracuję w zespole do spraw nieletnich w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnobrzegu i ja spotykam się przede wszystkim z cyberprzemocą, ale z przemocą też rówieśniczą. I właśnie często też dochodzi do hejtu, bierzemy udział w różnych pogadankach, zapraszani jesteśmy przez przedstawicieli szkół, pedagogów, czasem też rodziców na taką pogadankę, ponieważ no nie ma na co czekać, trzeba działać tu i teraz, ponieważ jeżeli nie zareagujemy, to te negatywne emocje będą się rozbudzały, będą szły dalej i później sami tego nie zatrzymamy. Rodzice sobie z tym nie poradzą, szkoła sobie z tym też nie poradzi. My będziemy robili, co możemy jako policjanci, ale to też wymaga czasu, więc tutaj nie ma czasu na zwłokę, musimy być bardzo blisko dzieci i musimy... Słowo kontrolować, niektórzy mówią, że jest właściwe, niewłaściwe. Ja myślę, że musimy w jakimś stopniu kontrolować, dlatego że musimy wiedzieć, gdzie nasze dzieci chodzą, jakich mają przyjaciół, o której godzinie przychodzą, jakie treści umieszczają, jakich słów używają. Ale żeby to zrobić, to musimy mieć dobry kontakt z własnymi dziećmi. One muszą mieć do nas zaufanie, że w trudnych sytuacjach przyjdą, przytulą się i powiedzą to, co ich boli, a my będziemy mogli pomóc. I wtedy przychodzi mama, tato na policję, pokazuje to, co jest na telefonie i my możemy działać. Pamiętajmy o tym, że musimy jako rodzice dokumentować, zabezpieczać wszelkie przejawy cyberprzemocy, czyli jeżeli dziecko dostaje jakiegoś SMS-a, jakąś wiadomość, to nie kasujemy tego, tylko to zabezpieczamy, kopiujemy, robimy zrzut ekranu czy drukujemy i im więcej materiałów mamy, z tymi materiałami przychodzimy na komendę, składamy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, a dalej policjanci już sprawę będą prowadzili.
Pan aspirant tutaj już jakby wszedł w dalsze konteksty tej naszej rozmowy, no bo teraz pewne rzeczy, działania przemocowe są może niezauważalne. Zauważalne są właśnie w internecie, w SMS-ie, w jakimś wpisie pod postem, chociażby na jakimś portalu internetowym. Dawniej było łatwiej rodzicowi zobaczyć sińca pod okiem, zakrwawione jakieś elementy ubrania i wtedy pytał, co się dzieje. Dziecko przychodzi smutne, markotne. Tutaj pan aspirant nawoływał do współpracy z rodzicami. Rola rodzica, jak to rozpoznać, pani doktor? Zwracam się do pani Małgorzaty Lis.
Ja myślę, że tutaj kluczem jest to, co do tej pory zostało powiedziane, bo trochę nadopiekuńczości widzimy i ta nadopiekuńczość pojawia się wtedy, kiedy rodzic troszeczkę spanikowany przychodzi do psychologa, przychodzi do pedagoga, terapeuty, mówi, moje dziecko doświadcza przemocy. Powołuje się właśnie na jakiś SMS, na jakąś taką przemoc rówieśniczą, a okazuje się, że to jest nic innego, tylko agresja rozwojowa, o której pani przed chwilą powiedziała pani Renia, czyli w słowie agresja, takiej napaści, ja tobie, ty mi. I to są takie zwykłe sytuacje szkolne, które niekoniecznie są przemocą. I tu troszkę musimy nauczyć naszych rodziców rozróżniania, czym jest agresja, czym jest przemoc, kiedy reagować, jak rozmawiać. Kluczem jest emocja. Emocje doświadcza każdy z nas. Doświadczamy złości, doświadczamy lęku. Zwykle ta przemoc rodzi się właśnie albo z jakiejś nieokiełznanej złości, która przeradza się w gniew. Bo złość jest powszechna i każdy z nas tą złość ma. Ale gniew już niekoniecznie, bo powoduje, że chcemy komuś zrobić krzywdę. I jeżeli to utrwalimy, tą chęć zrobienia komuś krzywdę, pojawia się właśnie niebezpieczeństwo nękania, bullyingu i tego, co pani Renata dobrze powiedziała, jako przemoc. Rozmawiać z dziećmi tak, ale ja zachęcam do tego, żeby rozmawiać z małymi dziećmi o emocjach, o tym, jak sobie radzić ze stresem, z sytuacją trudną, jak sobie poradzić wtedy, kiedy ktoś próbuje mnie odrzucić, a próbuje odrzucić, bo szuka swojego miejsca w grupie, żeby od razu nie reagować tak z górnego C, tylko po prostu wyjaśniać pewne rzeczy społecznie, a tego nie umiemy.
No właśnie, bo mówimy o ofierze przemocy, o ofiarach przemocy. A co się dzieje w człowieku, który taką przemoc wobec kogoś innego stosuje? Z czego to wynika? Pani Renata pracuje w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Tarnobrzegu i na pewno takich ciężkich przypadków, również tych osób, które tę przemoc wśród młodzieży stosują, ma pani chyba sporo w swoim zawodowym doświadczeniu. Jak pani patrzy na to, z czego wynika, że ta przemoc się rodzi w tym człowieku? Jakie on ma niedostatki? Czego mu brakuje, że może nie jest silniejszy, dlatego atakuje chociażby poprzez internet?
Przyczyny są bardzo różne. Ja tu już jedną wskazałam, czyli w zasadzie brak rodzica często, albo nawet obecny rodzic, ale jednak nieobecny w życiu dziecka. Bardzo często są to jakieś deficyty emocjonalne, brak poczucia bezpieczeństwa, brak poczucia miłości, bo z takimi problemami rodzice się zgłaszają, że dziecko stosuje przemoc. To w zasadzie zdarza się rzadziej niż te osoby, które zgłaszają, że dziecko doświadcza przemocy. Natomiast jak później rozmawiamy z dzieckiem, okazuje się, że w momencie krytycznym ten rodzic był nieobecny. Ale nie tylko. Zobaczmy, mamy początek roku, mamy formowanie się klas grupowych. Dzieciaki, powiedziałabym w cudzysłowie, wchodzą w tą grupę i walczą o jakąś swoją pozycję. I czasem jest to pokazanie siebie przez ten ja jestem mocniejszy od ciebie, ja jestem lepszy w jakiś sposób. I w ten sposób rodzą się też osoby, które doświadczają tej przemocy. Ja tu bardzo uczulam szczególnie nauczycieli, bo obserwują formowanie się tych grup na przemoc relacyjną. I dzieciaki doświadczają takiej przemocy relacyjnej. Ja bym powiedziała, że częściej nawet stosują ją dziewczęta, młode osoby i pozostawiają kogoś, wykluczają go z grupy, bo ta osoba jakoś nie pasuje, bo może nie tak się ubiera, bo może nie tak wygląda. Nie tak to nie znaczy, że mniej atrakcyjnie, ale czasem nawet bardzo atrakcyjnie i w ten sposób tworzą się jakieś takie relacje niezdrowe. I tutaj jest bardzo dużo możliwości i w zasadzie ja się tak kiedyś zastanawiałam, zgłaszać, nie zgłaszać. Są takie momenty, że faktycznie tutaj policja jako organ ścigania, zapewnienia bezpieczeństwa jest niezbędny, ale jest bardzo dużo możliwości ze strony nauczycieli, żeby tą grupę scalić. Więc postawmy tutaj przede wszystkim na początku roku, żeby zapobiegać takim sytuacjom na profilaktykę, na edukację emocjonalną w szkole i przede wszystkim na to, jak obserwujemy, co obserwujemy uczniów i od razu takie zachowania wykluczamy. Tu musi być zero tolerancji dla przemocy w szkole.
Pani powiedziała o roli nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów. Pan aspirant, pan Rafał powiedział o tym, żeby byli rodzice. Gdzie jest ten konstans? Gdzie powinna być ta równowaga? Bo rodzic powie, no przecież dziecko w szkole doznaje tej przemocy, to powinien się tym nauczyciel, wychowawca, opiekun zajmować. Jak należy na to spojrzeć? Bo ktoś może się poczuć obrażony. No tak, no jako rodzic, no odpowiadam tylko za kilka godzin życia mojego dziecka, bo rano robię mu kanapki, wysyłam do szkoły, nawet podwożę, potem albo odbieram, albo przychodzę. No on jest markotny. No i wtedy rodzic mówi, no chyba problem jest w szkole. Czy tak naprawdę?
Zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Generalnie w szkole powinien funkcjonować efekt synergii, czyli współpracy. To nie jest tak, że rodzic sam sobie wychowuje dziecko, a szkoła sobie wychowuje na odrębnych zasadach. Mamy programy profilaktyczno-wychowawcze. Musi być ta współpraca, czyli rodzic, nauczyciel, uczeń, szkoła. musi stwarzać bezpieczne środowisko i myślę, że wtedy, kiedy pojawia się problem, bo nauczyciel może zauważyć, rodzic może zauważyć, gdzieś tam jak już są poważne symptomy, wtedy my się spotykamy i dyskutujemy, co zrobić. I tutaj niezależnie, czy to jest ofiara, czy to jest sprawca, weźmy pod uwagę jeszcze świadków. To są też osoby bardzo kluczowe w tym momencie, kiedy mamy przemoc w szkole i zapewniamy tym wszystkim osobom ochronę, a przede wszystkim na linii rodzic, szkoła, dziecko, współpracę, ustalanie wspólnego planu, co zrobimy dalej z tą sytuacją. Są takie momenty, gdzie nauczyciel musi zapewnić uczniom bezpieczeństwo, czyli to znaczy wtedy, kiedy uczeń w akcie przemocy zagraża sobie albo otoczeniu, niezbędne jest wezwanie tutaj albo policji, albo pogotowia ratunkowego, bo nierzadko przemoc w takich aktach agresji wynika choćby nawet z zażywania substancji. Zdarzają się takie przypadki, no mam nadzieję, że teraz są już coraz rzadsze, ale przede wszystkim postawmy na współpracę, nie na zrzucanie winy, czy to rodzic, czy to szkoła jest odpowiedzialna za to.
Pani doktor Renata Matusiak powiedziała, dobra diagnoza to podstawa do tego, aby dalej rozmawiać i wyjaśniać pewne rzeczy. I jak to wyjaśniać? Do tego kontekstu i do tego pytania wrócimy po chwili muzyki. Pani Renata niczym hasło wyborcze podała sygnał. Nie ma tolerancji, zero tolerancji wobec przemocy. Oczywiście nie jest pani żadną kandydatką żadnych list, taki mały żart, ale drodzy państwo, potraktujmy to bardzo poważnie. Zero tolerancji dla przemocy i to każdej, bo tutaj pojawiły się też już w państwach wypowiedziach stalking, hejt internetowy, cyberprzemoc, grożenie, to wszystko jest i zostawia... To, co już pan aspirant powiedział, to jednak zostawia trwały ślad, bo można zrobić screena, mimo że to zostanie potem pod postem usunięte, można sfotografować, można w różny sposób zabezpieczyć dowód. No właśnie, taka przemoc to przestępstwo, panie aspirancie?
Tak, taka przemoc to przestępstwo na przykład z artykułu 190 KK, groźba karalna, artykuł 190a, stalking, uporczywe nękanie, artykuł 190a, paragraf 2, podszywanie się pod inną osobę, wykorzystując jej wizerunek lub inne dane osobowe, artykuł 207 kodeksu karnego, czyli przemoc domowa, ogólnie przemoc, zniesławienie, znieważenie, kto pomawia inną osobę, kto znieważa inną osobę, to są wszystko przestępstwa. Można powiedzieć, że...
I młodzi ludzie takie przestępstwa już popełniają?
Oczywiście, że popełniają, tylko że oni nie mają świadomości. Oni nie mają świadomości tego, co oni robią. Dlatego my, jako policjanci zespołu do spraw nieletnich, chodzimy do szkoły i rozmawiamy, zwracamy uwagę. Przede wszystkim zaczynamy od tego, że mówimy o normach prawnych. Jeżeli łamiemy normy prawne, bo dzieci nie rozumieją, co to jest wykroczenie, co to jest przestępstwo, ale jakieś normy prawne uczone, dzieci są uczone od najmniejszego, już w przedszkolu.
No chociażby przejście przez przejście dla pieszych, czy złamanie tego przepisu przez Milusińskich. Bardzo często wśród tych najmłodszych pojawiacie się jako policjanci i pokazujecie te lekcje pokazowe. Fajnie wyglądają na początku września, chyba na ulicach wielu, wielu miast.
No w tym roku też będziemy prowadzić bezpieczną akcję, bezpieczną drogę do szkoły, akcję tarnobrzeską, jestem widoczny, jestem bezpieczny. Ale proszę Państwa, rozmawiamy, tłumaczymy i mówimy o tych normach i zasadach społecznych, które są najważniejsze, bo jeżeli łamiemy te normy, a nikt nam nie zwróci uwagi, nie zwróci nam rodzic, nie zwróci nam nauczyciel, to może zwróci policjant i może to zadziała. Osoba, która jest w mundurze, którą darzy się szacunkiem i... Na dzieci to działa. Ja to widzę, że to na dzieci działa i dlatego rozmawiamy, zwracamy uwagę, tłumaczymy, co to jest przestępstwo, różnice między przestępstwem a wykroczeniem. W ogóle tutaj na uwagę chciałbym zwrócić uwagę, że 1 września 2022 roku weszła nowa ustawa, ustawa o resocjalizacji nieletnich. I ona właśnie mówi o tym, że my policjanci również mamy wiele możliwości, czyli mamy możliwości oddziaływania wychowawczego. To znaczy, że jeżeli młody człowiek dopuści się jakiegoś czynu karalnego, czyli między 13 a 17 rokiem życia, to oczywiście dokonujemy pełnej dokumentacji, sporządzamy dokumentację w postaci protokołu czy notatki urzędowej i rozmawiamy z tym młodym człowiekiem, przesłuchujemy go.
Chyba dla niego to jest niesamowite przeżycie, że musi zeznawać. To wtedy chyba dochodzi po raz pierwszy w jego umyśle i w sercu do świadomości, że coś złego się stało.
Tak, ja zawsze staram się rozmawiać bardzo spokojnie, bo pytam się w ogóle, jak się czujesz, jakie masz nastawienie. No zawsze ci, którzy robią to pierwszy raz, czyli zrobili to pierwszy raz, przychodzą smutni, zdenerwowani, mówią, że nie spali, nie jedli, są bardzo zestresowani. Ja już widzę, że to im wystarczy. Jeżeli to im wystarczy, to nasze czynności kończą się właśnie na sporządzeniu dokumentacji i zakończeniu sprawy na wysokości komendy zastosowaniem pouczenia czy innego środka oddziaływania wychowawczego, bo w tej sytuacji już nie ma takiej potrzeby. Ale są osoby nieletnie, które niestety przychodzą, śmieją się w twarz rodzicom, to jest najgorsze, również i nam policjantom, i w takiej sytuacji obligatoryjnie materiały trzeba wysłać do sądu, a sąd stosując paletę środków wychowawczych może również w ostateczności umieścić taką osobę nawet w ośrodku wychowawczym, czy nawet w zakładzie poprawczym w ostateczności.
Drodzy Państwo, zabrzmiało to bardzo groźnie, bo to zero tolerancji może się skończyć jednak. Jeżeli coś robisz i przekraczasz normy, nie tylko normy społeczne, umowne, ale przepisy prawne, to podlegasz odpowiedniej karze. Na wszystko jest odpowiedni paragraf, tak. A jaki jest nie paragraf, a jakie jest sumienie, a jakie jest podejście człowieka, jak należy rozmawiać, może nie w tej chwili zapytam panią doktor Renatę Matusiak, nie o dziecko pokrzywdzone, ale jak rozmawiać z rodzicem sprawcy tych przestępstw, tych gruźb, tej przemocy.
Ja bym powiedziała, że przede wszystkim na spokojnie, bo są to sytuacje trudne również dla rodzica.
Może on nawet nie wie, że to jego dziecko aż się tak zachowuje, że ma takie, nie wiem, wzorce z domu?
Może nie zawsze, po prostu czasem rodzic nie wie, że dziecko stosuje jakieś formy przemocy. Czasem jest to nawet dla zabawy, dla pokazania siebie. Więc przede wszystkim zaczynamy od tego, że rozmawiamy z rodzicami, informujemy ich o tym, co się zdarzyło, czego dotyczy dana sytuacja. Ustalamy plan działania, ustalamy formy wsparcia, bo wspieramy nie tylko osobę, która jest ofiarą w jakimś stopniu, chociaż przede wszystkim, ale musimy objąć pomocą też tą osobę, która powiedzmy w cudzysłowie jest tym sprawcą, i wtedy dopiero jesteśmy w stanie stworzyć jakiś wspólny front. Tak samo świadków, więc skupiamy się na spokojnej rozmowie, na przekazaniu informacji, na ustalaniu wspólnej współpracy i przede wszystkim też zdarzają się sytuacje, że rodzic też zobowiązuje się do czegoś w ramach tutaj współpracy i nierzadko ten rodzic zyskuje taką świadomość. Ja bym tutaj bardzo mocno postawiła na edukację emocjonalną w szkole i na profilaktykę, czyli działamy zanim jeszcze zaczną się te trudne sytuacje.
I w tej synergii z rodzicami, żeby oni też w tym współuczestniczyli, jeżeli za coś odpowiadają, a są rodzicami, to jest to ich ustawowy obowiązek.
Tak, tylko że rodzice w zasadzie są wpisani w tą profilaktykę. My nie realizujemy profilaktyki tylko w szkole, nie tylko nauczyciel realizuje na terenie placówki oświatowej taką profilaktykę, ale przede wszystkim zaczyna ją rodzic w domu i uczy tutaj już wspomnianych właściwych zasad, właściwego postępowania. To nie znaczy, że po drodze coś się nie wydarzy, że ten kierunek się zmieni i czasem po prostu wystarczy porozmawiać, coś zaznaczyć, pomóc temu dziecku, bo coś tutaj jest przyczyną i do tego dochodzimy.
No właśnie, co może być tego przyczyną? Jak pan na to patrzy? Jeszcze w uzupełnieniu to wypowiedzi pani doktor.
Ja może nie o tej przyczynie, bo to jest bardziej dla psychologów, ale ja powiem, że o tym obowiązku, że obowiązek zgłaszania o negatywnych zachowaniach niewłaściwych, świadczących o demoralizacji, ustawa nakłada na każdego z nas. Artykuł 4 ustęp 1 ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich mówi: każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, w szczególności dopuszczanie się czynu zabronionego, naruszenie zasad współżycia społecznego, uchylanie się od obowiązku szkolnego, czyli przysłowiowe wagary, lub obowiązku nauki, używania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, ma obowiązek powiadomić sąd rodziny, policję lub inne instytucje. Ale inne instytucje, takie jak artykuł 4 ust. 3, jak szkoły, również mają obowiązek prawny zgłosić taką informację. Czyli jeżeli dojdzie do jakiejś przemocy na terenie szkoły, to szkoła ma obowiązek informować organy takie jak sąd czy policję.
A więc nie ma przysłowiowego zamiatania pod dywan. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, że ta przemoc, która gdzieś się rodzi w tym umyśle, gdzieś się rodzi w jakimś pokrzywdzeniu, w jakichś problemach emocjonalnych, o tych emocjach dużo mówimy, jest niezwykle ważna. A jak to wygląda z punktu widzenia naszej historii, ostatnich powiedzmy 20-30 lat? Panie pracują od wielu lat z dziećmi, pani doktor Małgorzata List także z młodzieżą. Czy takiej przemocy doświadczają również studenci, studentki? Bo my zamknęliśmy się w świecie młodych dzieci, licealistów, uczniów szkół średnich, a ta przemoc też dotyczy ludzi, którzy już są po świadectwie, którzy mają już zdaną maturę, są dojrzali, bo mają świadectwo dojrzałości, a dalej mają pewne deficyty, niedostatki i chcą jakoś zaszpanować przed innymi?
Przemoc nie ma granic ani wiekowych, ani tutaj, jeżeli idzie o status społeczny, bo sami dobrze wiemy, że można być bardzo wykształconym człowiekiem i przemoc stosować albo być ofiarą przemocy. Natomiast cały czas w tej rozmowie brakuje mi aspektu psychoterapeutycznego, czyli tego, że jednak agresja...
Uprzedza pani fakty, co trzeba robić, jak trzeba leczyć, jak sobie z tym radzić, więc oddaję pani głos, bo właśnie o to mi chodzi, gdzie jest ta granica, którą należy może nie przekroczyć, a właśnie ją złamać w człowieku, który ma te deficyty.
Nie zgadzam się na złamanie czegokolwiek w człowieku. Już Zygmunt Freud powiedział jedną taką bardzo ważną rzecz, że tak jak mamy pęd do śmierci, tak mamy pęd do agresji, on jest w nas wrodzony. I pan jest agresywny, ja jestem agresywna, bo jeżeli pan uderzy się w mały palec u stopy i pana coś zdenerwuje, to pan temu stolikowi po prostu odda. Jeżeli nie tak, to werbalnie również powie pan, no jasny gwint. I nie bójmy się tego powiedzieć, że ta agresja jest w nas wpisana i każdy z nas ma pewien stopień agresji, natomiast nie zawsze ona się przerodzi w przemoc. Zachęcam państwa tutaj słuchaczy do lektury książek, opracowań Kena Rigby'ego, który opracował metodę wspólnej sprawy. I to, co tutaj mówimy o tej interwencji policyjnej, która jest niesamowicie ważna i ważne jest podkreślenie tego, że nie ma dolnej granicy wieku, od kiedy dziecko nie odpowiada za swoje zachowanie, bo czasami pracując z młodzieżą mówimy o tym, że trzeba mieć 18 lat, żeby ponieść konsekwencje swojego zachowania, co jest po prostu nieprawdą. I to jest dobrze, że to wybrzmiało, natomiast dobrze byłoby, żebyśmy też uczyli się tego, co zrobić wcześniej. Tego na przykład różnego rodzaju strategii wspierania, właśnie metody wspólnej sprawy, tak żeby nie stygmatyzować, nie iść już w te grube słowa. Studenci również doświadczają przemocy, ale też tak jak u nas w Państwowej Uczelni Zawodowej na kierunku psychologia uczą się, jak przemoc rozpoznawać, jak radzić sobie z tą teorią właśnie agresji, frustracji, które niezaspokojone nasze potrzeby stoją przecież za gniewem, bo czym jest gniew? Tym, że na coś społecznie się nie zgadzamy, tym, że chcemy komuś wyrządzić krzywdę, tym jest zawiść, która też dotyka nas w mniejszym bądź większym zakresie, więc tutaj dobrze jest przygotować się do tego właśnie takiego życia w tym nowym społeczeństwie, gdzie media internetowe i ta anonimizacja mówią nam o tym, że prawda, że możemy pewne rzeczy zrobić bez jakiejś odpowiedzialności. To, co dzieje się teraz na Twitterze, nawet i w dobie wyborów, to też jest przemoc. Nazywanie kogoś tak, jakbyśmy kogoś w rzeczywistości nie powiedzieli, żebym nie powiedziała, że chodzi tutaj o słynną sprawę Zbigniewa Bońka, który został gdzieś skrytykowany za nazwanie na Twitterze polityka jednej partii w bardzo brzydki sposób. Zastanawiało mnie, czy w życiu realnym by to powiedział. Czy w życiu twarzą w twarz zacząłby od takich grubych słów? Myślę, że nie. I dobrze byłoby sobie też przepracować to, jak odnaleźć się w tej rzeczywistości właśnie w tej chwili, nie?
Kiedyś mieliśmy do czynienia z prostymi rękoczynami, nie wiem, w jakimś kręgu młodzież w czasie przerwy wyjaśniała sobie przy użyciu rąk czy też nóg, jeżeli ktoś tam troszkę poznał się ze sportami walki, a teraz ta przemoc przenosi się w internet, przenosi się w świat wirtualny, gdzie można się schować za anonimowym profilem, ale to dalej jest przemoc, dalej to jest obrażanie i niszczenie czyjejś osobowości.
Ja chciałem tu powiedzieć jeszcze o granicy wieku, bo uważam, że dla słuchaczy jest to bardzo ważne, dlatego że słuchają nas osoby, które mają dzieci, które posyłają do klasy pierwszej, do pierwszej szkoły podstawowej, do szkoły średniej i ten wiek ma ogromne znaczenie. Ustawa o resocjalizacji nieletnich z 1 września 2022 roku mówi w ten sposób, że można powiedzieć o osobie nieletniej. Nieletni to ten, który skończył 10 lat, ale nie skończył lat 18, czyli jest niepełnoletni. dopuszcza się przejawu demoralizacji, zagrożonej przejawami demoralizacji, czyli to, co wcześniej sobie powiedzieliśmy. Ale jeżeli powiemy sobie też o odpowiedzialności, to tutaj mówimy o odpowiedzialności wychowawczej, odpowiedzialności prawnej, nie odpowiedzialności karnej. Można powiedzieć, że już kierujemy materiały na osobę nieletnią, która skończyła 10 lat do sądu. Osoba, która ma mniej niż 10 lat, tutaj będziemy bardziej dopatrywać się rodziny i tego, w jaki sposób rodzina wychowuje dziecko. Więc z takimi małymi osobami, można powiedzieć, nie pracujemy. Oczywiście możemy w jakiś tam sposób rozpytywać, ale na pewno nie będziemy tutaj takim małym dzieciom stawiali zarzutów. Dopiero jeżeli mówimy o zarzutach, mówimy między 13 a 17 rokiem życia, kiedy mamy na myśli osoby, które dopuszczają się czynów karalnych będących wykroczeniami bądź przestępstwami. I tutaj już stawiamy zarzuty do 17 roku życia. No i oczywiście jeszcze można powiedzieć do 21 roku życia, jeżeli dziecko jest wysłane, skierowane przez sąd do odbycia procesu wychowawczego, na przykład w zakładzie poprawczym. Ale w wieku 17 lat, to warto, żeby wybrzmiało, i 17 lat można powiedzieć, że względem kodeksu karnego jesteśmy osobami dorosłymi. Już możemy przyjąć mandat karny i będziemy orzekani przez sąd karny, nie przez sąd dla nieletnich. Oczywiście w zależności w jakich sprawach.
Brzmi to bardzo groźnie i poważnie, ale jest to bardzo ważne. Mówiliśmy o tym, że trzeba myśleć o zmianie myślenia. Jak rodzic może sobie z tym radzić? Czy są pewne granice, których rodzic nie potrafi pokonać, nie potrafi rozpoznać, że dziecko jest albo agresorem, albo właśnie tę przemoc stosuje, jakby zapomina w tym pędzie, bieganinie, zarabianiu pieniędzy, robieniu kariery, a dziecko samotne próbuje pokazać, że jest ważne i niestety robi to źle?
Ja bym tylko tutaj dodała do tej poprzedniej wypowiedzi, że zobaczmy jedną rzecz. Portale społecznościowe, to możliwość założenia jest granica wiekowa 13 lat, czyli często dzieciaki, które mają 8, 9, 10 lat, już mają konto na portalach społecznościowych, bo to jest nawiązanie do tej cyberprzemocy i nierzadko nie są w stanie ocenić tego, co jest dobre, co jest złe, więc to jest jedna kwestia i tutaj kto za to odpowiada? No nauczycielowi ciężko jest zweryfikować w szkole, czy dziecko ma założone to konto społecznościowe, więc tutaj musi rodzic uważać na to, z czego dziecko korzysta i rozmawiać przede wszystkim, bo nie zawsze będzie miał też do tego dostęp. Natomiast jeśli chodzi o to drugie pytanie, no to tutaj rodzic ma decydującą rolę jakby w wychowaniu dziecka i ja bym te wszystkie działania, które zmierzają przeciw działaniu, oparła właśnie na rozmowie i na relacji z rodzicem.
Państwo macie taką potrzebę również rozmawiania z rodzicem, taki nakaz, obowiązek, jeżeli trafia jakieś dziecko do waszej poradni, że też jest kontakt z rodzicem, też staracie się rodzicom pomagać w tej trudnej jednak relacji, bo ciężko się przyznać rodzicowi, że dziecko niestety tę przemoc stosuje, jest to pewnego rodzaju taki wstyd, powiedzmy.
Już samą odwagą jest to, kiedy rodzic zgłasza się do nas, do poradni, no bo umówmy się, tutaj nie ma możliwości, żeby go ktoś zmusił do tego, żeby skorzystał z naszej pomocy i najczęściej pomoc tutaj, jeśli dziecko jest niepełnoletnie, jest udzielana właśnie na wniosek. Rodzic wypełnia taki wniosek o przyjęcie do poradni, jeśli dziecko nie ma ukończone 18 lat, natomiast osoba, która już ma te 18 lat, także może przyjść już bez rodzica i taką pomoc uzyskać. W sposób wtedy rozmawiamy. To, co nam mówi rodzic, interpretujemy wspólnie. Staramy się też tutaj wskazać, jakie możemy udzielić formy pomocy i przede wszystkim rozmowa z rodzicem, rozmowa z dzieckiem. Nierzadko jest to też terapia rodzin, bo mówiliśmy już tutaj o tych różnych konfliktach, jakie się pojawiają. To są działania wielowymiarowe. To nie są działania, które załatwiamy w ciągu 2-3 spotkań, tylko to musi być ciągłość, to musi być czas. Nierzadko jest potrzebna pomoc psychologa. I to nie tylko dla dziecka, tylko właśnie dla całej rodziny. Więc postawmy na to, że już sam akt zgłoszenia się do poradni jest taką formą troski o swoje dziecko.
Rodzic, który się troszczy o swoje dziecko, widzi, że nie ma z nim kontaktu. To dziecko jest zamknięte. Nie opowiada mu o tym, co dzieje się w szkole, mimo tego, że nauczyciele zgłaszają pewne sytuacje. Jest zapraszany do szkoły, aby wyjaśnić pewne konfliktowe sytuacje. Czy taki rodzic może bez żadnego nakazu, tylko z własnej nieprzymuszonej woli, z własnego sumienia przyjść do was, jak uzyska pomoc?
Oczywiście, no, rodzic wcale nie musi mieć sygnałów ze szkoły, bo nierzadko rodzic nie wie, że dziecko doświadcza przemocy, czy że jest sprawcą. My to o tym już tutaj mówiliśmy. I rodzic zgłasza się z tym, co pan tutaj powiedział, z jakąś nieobecnością, z problemami, które się pojawiły przez jakiś tam okres czasu. I naszym zadaniem jest ustalić tutaj przyczyny, no i też formy pomocy. I czasem no, po prostu jest to proces długotrwały. Weźmy pod uwagę, że zaufanie, relacje buduje się jakiś czas. Stąd też ta pomoc psychologiczna no jest tutaj niezbędna.
Mówimy o tym, że rodzic jest niezbędny do tego, jest tą niezbędną osobą, jest tym pierwszym, powinien być pierwszym przyjacielem osoby, która ma pewne problemy, bo także te problemy ma ten, który stwarza tę przemoc, który tę przemoc tworzy, bo muszą sobie te osoby między sobą wiele wyjaśnić, a o tej wielowymiarowości przemocy niebawem będą mogli Państwo troszeczkę więcej się dowiedzieć, dzięki temu, że Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu, w której pracuje między innymi pani dr Małgorzata Lis, organizuje taką konferencję Strategię działań wobec osób doświadczających przemocy i osób stosujących przemoc. Być może to dzisiejsze nasze spotkanie będzie taką zachętą, aby pojawić się na tarnobrzeskiej PWSZ, aby czegoś posłuchać więcej, czego konkretnie takiego ciekawego, czegoś nowego będziemy mogli się pani doktor dowiedzieć podczas tego spotkania.
Państwowa Uczelnia Zawodowa realizuje profil praktyczny studiów swoich. To oznacza, że poza wiedzą teoretyczną, która jest w tym stopniu takim koniecznym przekazywana studentom, uczymy praktycznie. W tej chwili razem Państwowa Uczelnia Zawodowa z PCPR-em w Tarnobrzegu realizuje bardzo dużą diagnozę środowiskową, tak abyśmy wiedzieli, z jaką przemocą mamy do czynienia, z jakim rodzajem sprawców, ofiar i jak osobom pomóc, bo oczywiście bez diagnozy nie ruszymy do przodu. Konferencja będzie taką kropką nad i, czyli będzie kończyła etap naszej diagnozy środowiskowej. Jeżeli Państwo są zainteresowani tym właśnie aspektem niebieskiej karty, to dzisiejszy nasz gość będzie również na tej konferencji prowadził prelekcję na ten temat, zachęcam. Konferencja, patronat konferencji jest objął wojewoda nasz tutaj podkarpacki. Pani Ewa Leniart będzie jednym z prelegentów również, tak samo jak i będą zaproszeni goście z Ministerstwa Sprawiedliwości. Część teoretyczna będzie nas wprowadzała w te wszystkie meandry, o których dzisiaj troszkę powiedzieliśmy, czyli jakie są strategie naukowo uzasadnione radzenia sobie z przemocą, a w części praktycznej będziemy mogli zapytać o to, jak rzeczywiście stworzyć bezpieczną przestrzeń, w jaki sposób pomóc i w jaki sposób już tu praktycznie zrealizować te punkty, o których tutaj dzisiaj powiedzieliśmy.
Dzięki wizycie dzisiejszych moich i Państwa gości w audycji Jestem za, jestem przeciw. Wiemy, że tę pomoc możemy uzyskać, nawet jeżeli jesteśmy rodzicem agresora, a szczególnie gdy jesteśmy rodzicem dziecka, które tej przemocy niestety doznaje, to warto korzystać z pomocy fachowców. Warto nawet chyba do Państwa, do policji zadzwonić i zapytać nawet o poradę, niekoniecznie zgłaszając. Czy takie możliwości są, panie aspirancie?
Oczywiście, że tak. Przychodzą do nas osoby z różnymi problemami. Można się skontaktować z dzielnicowym, czyli osobą pierwszego kontaktu, który zajmuje się procedurą niebieską kartę, ale również, jeżeli są jakieś problemy w rozwoju emocjonalnym, ale przede wszystkim rówieśniczym w okresie szkolnym, to zapraszamy do zespołu do spraw nieletnich na zwykłą profilaktyczną rozmowę, żeby wytłumaczyć młodemu człowiekowi. Z tego tak naprawdę nic nie będziemy robić, żeby ktoś się nie obawiał, że jak przychodzi na policję, to już gdzieś materiały będą trafiać do sądu. Nic takiego. Zwykła rozmowa w miłej, sympatycznej atmosferze. To naprawdę pomaga. Przychodzą ludzie, którzy współpracowali z nami i dzisiaj są dorosłymi osobami i są zadowoleni, że ktoś kiedyś stanął na ich drodze, wytłumaczył im, co robią źle, poprowadził za rękę, bo może rodzica nie było, a może ten rodzic nie miał na to czasu. Dotyczy to i rodzin biednych, ale również rodzin, gdzie rodzice mają, można powiedzieć, dużo pieniędzy, ale niestety nie mają czasu dla własnych dzieci.
Chyba to, co teraz wybrzmiało, jest bardzo ważne. Czas jest elementem najważniejszym. Można mieć wspaniałe samochody, można mieć cudowne zabawki, najnowszy telefon, najnowszy sprzęt, tablet, komputer i tak dalej, ale miłości rodzicielskiej nic nam nie zastąpi i niech to wybrzmi, bowiem w momencie, kiedy dużo mówimy o przemocy, sami tej przemocy w różny sposób doświadczamy, to warto pamiętać o tym, że pierwsi aby nam pomagać, powinni być rodzice albo dzieci, którzy chcą też swoim rodzicom pomagać. I tym pozytywnym i optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć dzisiejsze nasze spotkanie, a moimi Państwa gośćmi były pani Małgorzata Lis, doktor z Państwowej Uczelni Zawodowej, doktor psychologii, pani doktor Renata Matusiak, pracująca na co dzień w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Tarnobrzegu i pan Rafał Szymański, aspirant sztabowy z Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu. Dziękuję paniom i dziękuję panu.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
Dziękuję.
Za spotkanie dziękuję Państwu Robert Pytka i realizujący audycję Jerzy Domagała. Miłego popołudnia i wieczoru.